Usiądźcie, kochani. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Rozpoczynając od tego wersetu, nie miałem i nie mam zamiaru nikogo z was ani przestraszyć, nie miałem ani nie mam zamiaru nikogo z was obrazić. To są słowa, które wypowiedział Pan Jezus do zgromadzonych ludzi, którzy wtedy byli wokół Niego. Popatrzmy zatem na kontekst, bo nie wyrywamy fragmentu Bożego Słowa z kontekstu. To jest długi i bardzo ciekawy rozdział, Ewangelia Jana, 8 rozdział, 59 wersetów w naszym tłumaczeniu Biblii. Chciałbym na trzy rzeczy krótko zwrócić waszą i swoją ponownie uwagę. Czytamy o tym, że Pan Jezus zszedł z Góry Oliwnej. Czy pamiętacie, dlaczego Pan Jezus chodził na Górę Oliwną? Nie jest napisane na początku Ewangelii Jan, na początku tego rozdziału, ani poprzedniego, ani na końcu poprzedniego rozdziału. Dzisiaj na Górze Oliwnej mamy kostkę brukową, taką jak na osiedlu, mamy ławeczki i sklepy z pamiątkami. Ale Pan Jezus nie chodził tam, żeby usiąść na ławeczce, chociaż był piękny widok na świątynię, na wzgórze świątynne z Góry Oliwnej naprzeciwko przecież i miasto. Nie chodził też kupować pamiątek, chodził tam modlić się. Tam znajdował czas, aby się modlić, gdzieś daleko od tłumów, nawet często daleko od swoich najbliższych, to znaczy swoich uczniów, od apostołów. I Pan Jezus z pewnością, chociaż tak powiedziałem, nie jest to napisane, z nocy spędzonej na Górze Oliwnej, z pewnością na modlitwie, w trwaniu w obecności Bożej, bycie, po tym byciu blisko Boga, schodzi na dół, schodzi do Jerozolimy i przychodzi do świątyni. Przychodzi do świątyni, gdzie zgromadza się znów wielki tłum, tam Jezus naucza. I potem jest niedaleko świątyni, i znacie doskonale tą historię. W pewnym momencie do Pana Jezusa przyprowadzono kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie i na chwilę się tu zatrzymam. Ci uczeni w piśmie spośród nas, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, mogliby się dłużej nad tym zatrzymać, bo moglibyśmy mówić o grzechu cudzołóstwa, kogo on dotyczył, kiedy miał miejsce i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj nie chcę o tym mówić. Skupię się raczej na tym jawnym cudzołóstwie. A więc przyprowadzono do niego kobietę, która popełniła grzech cudzołóstwa, a więc była to kobieta albo zamężna, albo zaręczona, która zgrzeszyła przez obcowanie płciowe z jakimś mężczyzną. Ją przyłapano na tym i czytamy o tym, że przyłapano ją na jawnym cudzołóstwie. Wiecie, czyli na jawnym grzechu. I pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym fragmencie, w tym tekście, to jest to, że są grzechy jawne i są grzechy niejawne. Bo jak myślicie, jak myślimy, czy to była jedyna cudzołożnica, tudzież jedyna kobieta, która w tym czasie mogła cudzołożyć w Jerozolimie? Nie, z pewnością takich osób mogło być więcej, ale ją przyłapano i przyprowadzono do Jezusa. Czy to była jedyna osoba, która zgrzeszyła, czy która grzeszyła wtedy w Jerozolimie? Czy nie było wtedy jakichś morderstw? Czy nie było kradzieży? Czy nie było innych przestępstw, które Boże Słowo i Bóg nazywa zwyczajnie po prostu grzechem? Czy nie było innych grzechów? Czy to była jedyna osoba, która popełniła wtedy, w tym czasie grzech? Nie, oczywiście, że nie. Ale to był grzech jawny, a więc to był grzech, który ktoś zobaczył, ktoś widział. I ta kobieta została napiętnowana w ten sposób, że publicznie ją schwytano i publicznie przyprowadzono ją do Jezusa. Wiemy dlaczego, bo pisze o tym apostoł Jan, dlaczego przyprowadzono ją do Jezusa. Dlatego, żeby znów wprawić go w zakłopotanie, żeby złapać go na czymś, jakimś słowie, jakimś geście. Po to ją przyprowadzili. Bo doskonale wiedzieli, co trzeba robić w takim przypadku. Zakon, Boże Słowo mówiło, że za każdy grzech jest kara, za grzech cudzołóstwa była kara śmierci. Drugą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, oprócz tego, że było wiele grzechów przecież, a tylko ją przyprowadzono do Chrystusa, to, że przecież grzech cudzołóstwa nie odbywa się jednoosobowo. To ja się pytam, gdzie jest druga osoba? Pytam się, gdzie jest mężczyzna, który zgrzeszył? Mówię, nie będę wracał do cudzołóstwa i teraz tego wyjaśniał i opisywał. W każdym razie ten mężczyzna nie cudzołożył, ona cudzołożyła, bo cudzołóstwo było domeną kobiet. Natomiast on też zgrzeszył i podlegał karze. No pytam się, gdzie jest ten drugi człowiek? Gdzie on jest? Dlaczego nic o nim nie mówią? Dlaczego jego nie przeprowadzili? Zgodnie z zakonem, mówię, nie wchodzę teraz w szczegóły, ale były też przypadki, kiedy mężczyzn również karano śmiercią za taki grzech. Ale oni przyprowadzili tylko tą kobietę. Wiecie, i spośród tego tłumu, który tam był, uczeni w piśmie, faryzeusze, no i zwyczajni, nazwijmy to ludzie, mnóstwo, niedaleko świątyni, Jerozolima, niedaleko świątyni, zresztą dalej czytamy w tym rozdziale, że byli blisko skarbca świątyni, stali, rozmawiali, przyprowadzili tą kobietę. Ale wśród tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, ta kobieta nie była jedyną, która popełniła grzech, która popełniała grzech. To dlaczego tylko ją chcieli skazać? Bo jawnie ją złapali. A ile grzechów niejawnych było wśród tych ludzi, którzy stali z Jezusem? Wiecie, i popatrzmy teraz przez chwilę na siebie. Łatwo jest patrzeć 2000 lat wstecz i oceniać z perspektywy takiego długiego czasu i naszych własnych jakichś przemyśleń dzisiaj tą sytuację, ale pomyślmy tak uczciwie, przez chwilę szczerze, każdy w swoim sercu, kiedy czytał tą historię pierwszy, drugi, trzeci raz, a może nawet kiedy dzisiaj ją czytasz, czy przypominasz sobie o tej historii, to co myślisz o tej kobiecie? Jak się z nią porównujesz? To jest grzesznica, cudzołożnica, która zasługuje na karę, a ja? Tutaj niech każdy już odpowie sobie samemu, ale przyłapałem się, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wielokrotnie przyłapałem się na tym i Pan Jezus to doskonale przedstawił w tej przypowieści o modlących się w świątyni ludziach, o celniku i faryzeuszu, tak? Pamiętacie? I przyłapuję się od czasu do czasu na tym, że jestem jak ten celnik. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ta cudzołożnica, którą przyprowadzili do Jezusa. Ale ja mówię teraz o tej historii. Celnik żałował, faryzeusz modlił się, dziękuję. Faryzeusz tak się modlił, że nie jest, dziękował Bogu, że nie jest jak ten grzeszny celnik. Przyłapuje się, myślę, że warto się nad tym zastanowić, kiedy teraz współcześnie żyjemy, patrzymy na innych ludzi. Może tych, których mijamy na ulicy, może tych, którzy z nami mieszkają na osiedlu, może tych, których znamy w pracy i tak dalej. Co myślimy o nich w kontekście, jak myślimy o sobie? I wiele osób w tym tłumie, którzy się znaleźli, to były osoby, które siebie uważały za niegrzesznych ludzi, a przynajmniej nie zasługujących na taką karę, niż ta kobieta, która została przyprowadzona. Czyli wtedy Pan Jezus mówi o czymś, co było oczywiste dla Boga, dla Niego i dla Niego samego i co powinno być także znane dla nich, a o czym zapomnieli albo zapominali. I Pan Jezus powiedział, czy zadał im pytanie, kto z was jest bez grzechu, niech weźmie kamień i niech pierwszy rzuci kamieniem. I w ten sposób Pan Jezus nie tylko dał im moment do zastanowienia się i refleksji, ale w ten sposób Pan Jezus zrównał tą kobietę z nimi. Bo on wiedział, że oni wszyscy popełnili jakiś grzech. I on wiedział, że nikt z nich, którzy tam stali, nie był lepszy od nich. Czyli nie wiem, czy ta historia kończy się tak, że od najstarszych do najmłodszych zaczęli opuszczać to miejsce, bo nikt nie podniósł tych ludzi, którzy tam byli, kamienia, żeby ją ukamionować, a więc żeby zadośćuczynić za jej grzech cudzołóstwa, a więc pozbawić jej życia, ukamionować. Nie wiem, czy ta kobieta miała tego świadomość, nie wiem, czy ci ludzie mieli tego świadomość, ale ja mam taką świadomość, że była tam jedna osoba, która mogła podnieść kamień i w nią rzucić. Była tam jedna osoba, która miała prawo podnieść kamień i rzucić. Tą osobą był Jezus. Jezus miał prawo ukarać ją za ten grzech. A jednak Jezus tego nie uczynił. Biblia, tak jak mówiłem już ostatnio, zwraca i mówi bardzo wiele na temat grzechu. Dlatego, że głównym tematem tej księgi, którą podniosłem teraz do góry, to znaczy Pisma Świętego, głównym tematem tej księgi to jest bunt człowieka przeciwko Bogu oraz, czyli odwrócenie się człowieka od Boga oraz cudowny Boży plan ratowania człowieka z tej sytuacji, żeby powrócił do tego pierwotnego stanu, który Bóg zamierzył dla człowieka. Niestety przez grzech stało się inaczej. I w ostatnią środę też mówiłem o tym, że są grzechy, których Bóg jest napisane nienawidzi. I co tam jeszcze jest napisane? Brzydzi się i nienawidzi. W Ewangelii Mateusza o tym jest napisane w Księdze Przypowieści Salomona. Chociaż, jak wiemy, nie ma grzechów wielkich i małych, większych, mniejszych, lepszych i gorszych. Przed Bogiem, po pierwsze, każdy grzech jest w swojej istocie, w swojej naturze, jest przeciwny Bogu, jest przeciwko Bogu. Po drugie, grzech to grzech. A więc po pierwsze, jest wiele grzechów jawnych, które widzimy, o których słyszymy, które są namacalne, ale jest też wiele niejawnych grzechów. Tak jak w przypadku tej historii, o której czytamy. Ale Bóg zna wszystkie. Bóg zna wszystkie przypadki. Po drugie, nikt za wyjątkiem Jezusa Chrystusa nie był bez grzechu. Wtedy i dzisiaj. Dlatego, że każdy człowiek ma wrodzone skłonności do tego, żeby grzeszyć. Ostatnio mówiłem na temat pochodzenia grzechu, a to kazanie zakończę drugim tematem wrodzonych skłonności do grzechu. Spotkaliśmy się każdy z nas z takim stwierdzeniem grzech pierworodny. Grzech pierworodny oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwszy grzech Ewy i Adama i Ewy, i grzeszną naturę, która stała się udziałem człowieka z powodu tego grzechu, tego przestępstwa. Wiecie, i Kain, który zabił Abla, nie zerwał owocu z drzewa życia, a jednak zgrzeszył, a jednak w jego wnętrzu pojawił się grzech. Dlatego, że przyszedł już na świat i wszyscy inni ludzie, on, jego brat i wszyscy pozostali ludzie, aż do dziś i aż do końca tak jest, rodzą się jako spadkobiercy natury osłabionej przez grzech Adama i Ewy. I Bóg, Boże Słowo, nazywa taki stan człowieka nieprawością. A więc stan każdego człowieka, który przychodzi na świat, to jest nieprawość. A Bóg pragnie, aby każdy człowiek był sprawiedliwy, a więc sprawiedliwość. Żył w sprawiedliwości, a nie w nieprawości. Co to znaczy, że człowiek jest w stanie nieprawości? Po pierwsze, to znaczy, że jest pozbawiony pierwotnej sprawiedliwości. Psalm 51:5. Po drugie, co to znaczy, że każdy człowiek rodzi się z nieprawością? Po drugie, ponieważ nie wykazuje żadnych świętych uczuć wobec Boga. List do Rzymian 1:25, 2 Tymoteusza 3 rozdział, wersety 2, 3 i 4. Trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, co oznacza nieprawość. Nic, co jest z zewnątrz, nie kala człowieka, ale z jego wnętrza pochodzą złe rzeczy. Ewangelia Marka 7:15, a potem 21, 22, 23 werset, o tym mówił Jezus. Wiecie, i świat, wspaniały, cudowny świat, który stworzył Bóg na samym początku, stał się nieprawością, stał się grzeszny, stał się zły. Nie dlatego, że miał takie w sobie pierwiastki, które... To nie tak jak z owocem, który jak go dłużej pozostawimy bez lodówki, to zacznie się psuć po prostu, aż go wyrzucimy. Nie tak Bóg stworzył świat. To człowiek i grzech, który miał w sobie, popełnił, sprawił, że to, co Bóg cudownie stworzył, stało się złe, niedobre. Bo nie to kala człowieka, co jest na zewnątrz, co jest wokół nas, tylko to, co jest wewnątrz nas. Dlatego mówimy o wielu rzeczach w naszym życiu, które same w sobie nie są grzechem, ale mogą się stać grzechem. Dlaczego? Dlatego, że my, z naszego wnętrza coś wypłynie i coś stanie się grzechem. Wiele rzeczy, które nas otaczają w naszym życiu, same w sobie nie są złe i nie są grzechem, ale jeśli my z nich, to człowiek może uczynić z nich narzędzie do grzechu. To człowiek może uczynić z nich coś niewłaściwego i coś złego, coś niedobrego. Tak jest z wieloma rzeczami w naszym życiu, nie chcę ich wymieniać w tej chwili. Dlatego, że to z wnętrza człowieka pochodzą złe rzeczy, i to kala człowieka, a nie to, co jest na zewnątrz. Możemy jedynie to, co jest na zewnątrz, skalać swoim grzechem, tym, co mamy wewnątrz. I wtedy to się staje nieprawością i złem. I czwarta rzecz. Człowiek posiada stałą skłonność do zła. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset. A więc nieprawość stała się udziałem każdego człowieka. Po grzechu Adama i Ewy. Każdego człowieka, który przychodzi na świat, który się rodzi, który zaczyna swoje życie na tej ziemi. Ale ta nieprawość nie oznacza, że każdy grzesznik jest całkowicie pozbawiony wszelkich wartości i nie oznacza, że każdy człowiek popełnia wszystkie formy grzechu. Oznacza to przede wszystkim, że człowiek jest wyzbyty miłości do Boga i nie spełnia podstawowego wymogu zakonu, tego, czego Bóg oczekiwał, aby miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z wszystkich sił, z całego życia. Taki żaden człowiek sam z siebie nie jest w stanie umiłować Boga w taki sposób, jak Bóg to zaplanował i jak tego oczekuje. Ponadto człowiek żywi do Boga niechęć, która przeradza się w aktywną nieprzyjaźń. List do Rzymian 8:7. Wszelkie zamysły i zdolności człowieka są poddane działaniu grzechu. List do Efezjan 4:18. W człowieku nie ma myśli, nie ma żadnej myśli, uczucia, uczynku, które Bóg mógłby w pełni zaaprobować. Jego zepsucie ustawicznie się pogłębia. List do Rzymian 7:18. Grzech rodzi grzech i robić jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Ale o konsekwencjach grzechu, o poczuciu winy i o karze będę mówił innym razem. Reasumując, każdy człowiek potrzebuje Bożego oczyszczenia ze swoich grzechów, dlatego że każdy człowiek jest grzesznikiem. Każdy człowiek potrzebuje przyjść do Boga i wyznać swój grzech. Pamiętam, oddałem swoje życie, to znaczy wyznałem swoje grzechy, pokutowałem, upamiętałem się, kiedy miałem 16 lat. Nie byłem mordercą, złodziejem, jakimś cudzołożnikiem, wszetecznikiem i tak dalej, i tak dalej. A jednak, kiedy dotarła do mnie, do mojego wnętrza, świadomość tego, że jestem grzesznym człowiekiem, że przed Bogiem jestem grzesznym człowiekiem, który jest od Niego daleko, to kiedy wyznałem swój grzech, kiedy Bóg przebaczył moje winy, kiedy Bóg mnie oczyścił, kiedy Bóg mnie przyjął, kiedy mnie nazwał swoim dzieckiem, kiedy mnie nazwał nowym stworzeniem, to chociaż miałem 16 lat i nie byłem osobą, jak już wcześniej wspominałem, jakąś wielką złą, to jednak poczułem się wtedy, jakby jakieś wielkie setki kilogramów albo ton ściągnięto, wiecie, z mojego życia, z mojego ciała. Poczułem się taki lekki. Poczułem naprawdę pierwszy raz w życiu prawdziwą wolność. I o tej wolności w tym 8 rozdziale Ewangeliana Pan Jezus również mówił. Ale już zostawię wam, przeczytajcie ten 8 rozdział Ewangeliana. Długi, ale poruszający wiele, wiele tematów. Więc kiedy poczułem, wtedy zrozumiałem, że byłem grzesznym człowiekiem, ale Bóg ściągnął to wszystko, wiecie, i tak jakbym ciągnął do tej pory jakiś ciężki wózek za sobą, a nagle ktoś ten wózek odłączył. Mogłem zacząć iść przez życie bez ciężaru, bez obciążenia, bez tego, co mnie hamowało, co mnie zatrzymywało, co mnie przykuwało do tego świata. Gdzie jest wiele jawnych grzechów, jest wiele niejawnych grzechów, ale Bóg o wszystkich tych grzechach wie. I Bóg wie też, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy byliśmy, albo czy jesteśmy lepsi od tej kobiety, którą przyprowadzono do Jezusa, do tej cudzołożnicy, na to pytanie niech każdy z nas sobie odpowie. Ale dzięki Bożej łasce i Bożej miłości Bóg pragnie każdego człowieka ze stanu nieprawości, a więc z ciemności, przenieść do stanu sprawiedliwości, a więc do stanu światłości. Dzieje się to Stało się to przez doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża. I w tym samym rozdziale 8 Ewangelii Jana Pan Jezus w 12 wersecie powiedział, o czym brat Mirek czytał na początku: ja jestem światłością świata. Kto przyjdzie do mnie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I wiem, że wielu z nas, bracia i siostry, przyszło do Jezusa. Stało się Jego dziećmi. Ale to nie oznacza, że nie zdarza nam się grzeszyć, upaść, zabrudzić w tym świecie. Ale chwała Bogu za to, że mamy zawsze możliwość, aby przyjść do Boga i poprosić Go o przebaczenie. Dlatego, że grzech, o tym powiemy sobie innym razem, rodzi grzech, który rodzi grzech, rodzi grzech. Ma to wpływ na nasze sumienie, różne korzenie zaczynają być w naszym życiu, więc trwanie w grzechu, życie w grzechu niesie też ze sobą wielkie konsekwencje. Dzisiaj wspominamy śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On stał się doskonałą ofiarą i tak wtedy powiedział do tej kobiety: nikt cię nie potępił? Inaczej, Pan Jezus zapytał: kto cię potępił? A ta kobieta co powiedziała? Nikt, Panie, mnie nie potępił. I co Jezus powiedział? I ja ciebie nie potępiam. Pan Jezus przyszedł na tą ziemię nie żeby potępić człowieka, nie żeby potępić tą cudzołożnicę, nie żeby kogokolwiek potępić, ale żeby każdego, kto zechce, kto zapragnie, kto przyjdzie do Niego, uratować, wyzwolić, oczyścić. Dlatego Pan Jezus na koniec mówi do tej kobiety: i ja ciebie nie potępiam. To znaczy przebaczam ci też twoje winy. Idź i co? I żyj tak dalej? Nie. Idź i więcej już nie grzesz. Idź i już więcej nie trwaj w grzechu, w grzechach twoich. Wiecie, i ta historia kończy się optymistycznie, ale jak zakończyło się życie tej kobiety, ja nie wiem, nikt z nas nie wie, bo nie znamy końca historii jej życia. Pan Jezus jej przebaczył, ją oczyścił. Nie potępił jej, bo On przyszedł, aby ją usprawiedliwić. Ale to od tej kobiety później zależało, jak zakończy się jej życie. I podobnie jest, bracia i siostry, z nami. Wielu z nas dostąpiło przebaczenia grzechów i nikogo, kto przychodzi do Boga i prosi o przebaczenie swoich grzechów, Bóg nie potępił, nie potępi i nie będzie potępiał. Ale Bóg mówi do każdego z nas: przebaczam ci, stajesz się wolnym człowiekiem, idź, już nie grzesz. Chciałbym was poprosić do modlitwy wspólnej, zanim przystąpimy do pamiątki, abyście powstali. Miejmy chwilę refleksji jeszcze nad tekstem, który czytaliśmy. Bóg zna każdy grzech, nawet najbardziej ukryty. Twoi najbliżsi w rodzinie mogą go nie znać, mogą nie znać sytuacji. Bóg wie wszystko. Pan Jezus, kiedy patrzył na człowieka, wiedział, co było w człowieku i tak jest dzisiaj, bo On jest taki sam. Więc Pan Jezus, kiedy patrzy na nas, wie, co jest w nas. Nie ma sensu ukrywania jakiegokolwiek grzechu, dlatego że nie da się przed Bogiem ukryć. Przed sobą możemy ukrywać, możemy się starać, możemy próbować. Ale Bóg zna wszystkie grzechy. Po drugie, nie mniemajmy, że jesteśmy lepsi od innych, dlatego że każdy z nas urodził się w nieprawości, ale zostaliśmy usprawiedliwieni. Zostaliśmy nazwani Bożą Sprawiedliwością nie dlatego, że tacy cudowni jesteśmy, ale dlatego, że usprawiedliwiła nas przelana krew Jezusa Chrystusa na Golgocie 2000 lat temu. I dzisiaj Bóg pragnie, abyśmy w tej sprawiedliwości chodzili, aby nasze szaty były czyste. Dlatego Bóg mówi: nie potępiam nikogo z was, nie potępiam cię, ale pozbyj się balastu grzechu z swojego życia, jeśli jest. I bądź wolny, i bądź wolny, i bądź wolny. Wołajmy do Pana teraz chwilę z własnym życiem. Nie patrzmy jedni na drugich, nie myślmy jedni o drugich, pomyślmy o sobie samych. Dlatego, że jeśli nawet coś jest niewłaściwego, to jest wyjście, jest ratunek, jest pomoc od Boga, od Pana. Alleluja. Panie, dzięki Ci.